Godzina szósta minęła na antenie Radia Lublin. Tradycyjnie, jak w każdą niedzielę o tej porze, czas na program Busola. Dorota Homa, zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. W naszym dzisiejszym spotkaniu sporo informacji na temat tego, co przed nami, a więc te dwa dni, które niejako zmuszają nas, a bardziej może prowadzą w stronę przemijania, ale także ku naszym zmarłym, bliskim zmarłym. Odwiedzamy w tym czasie groby. Pewnie część z Państwa już na tych grobach była. Mamy nieco dłuższy weekend, stąd też ten ruch jest tak nieco rozłożony i pewnie dzisiaj też wielu z Państwa na tych grobach będzie. Gromadzimy się, modlimy się. Co oznaczają te nadchodzące dni, te dni, które w tej chwili przeżywamy? To o tym na pewno w Busoli będzie. Ale nie zabraknie też takich informacji praktycznych. Archidiecezja lubelska uruchomiła taką przeglądarkę, dzięki której łatwiej jest odnaleźć grób osoby nam bliskiej. Grób, który na przykład jest czy to na cmentarzu na Majdanku, czy gdzieś indziej. Jest 14 nekropolii, które zostały w tym narzędziu internetowym umieszczone i dzięki temu też nie będzie trudności z dotarciem właśnie do takich grobów. O tym też będę chciała Państwu za chwilę powiedzieć, ale będzie również o nowym biskupie płockim. Biskup Szymon Stułkowski został właśnie mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem płockim. To informacja z ostatniego tygodnia. O tym też słów kilka, ale będą też zaproszenia na wydarzenia, które przed nami, bo przecież tych również nie będzie brakowało. Będą też słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy i tradycyjnie komentarz do nich, ale to już na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Te informacje do godziny 7. Zapraszam. To na początek może o tym, co dzieje się w naszym kościele w Polsce, a dokładnie to w diecezji płockiej. Biskup Szymon Stułkowski został właśnie nowym biskupem tejże diecezji. Ta informacja została ogłoszona w ubiegłym tygodniu przez nuncjaturę apostolską w Polsce. Biskup Szymon Stułkowski urodził się 21 lutego 1961 roku w Rokietnicy, ochrzczony w 1961 roku w Cerekwicy koło Poznania. Później był oczywiście w seminarium, odbywał formację w arcybiskupim seminarium duchownym i studia na papieskim wydziale teologicznym w Poznaniu. Później też posługę w tejże diecezji sprawował. W latach 2016-19 był rektorem też seminarium, arcybiskupiego seminarium duchownego właśnie w Poznaniu. 24 maja 2019 roku został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej, a tym razem tutaj ta nominacja na biskupa płockiego. Posłuchajmy samego biskupa Szymona Stułkowskiego, co o tej nominacji chciałby powiedzieć.
Ojciec Święty Franciszek zamianował mnie biskupem płockim. Decyzję Ojca Świętego przyjmuję i rozumiem jako kontynuację tej misji, którą Pan Bóg mi wyznaczył, którą przy święceniach kapłańskich związałem ze słowami z księgi proroka Jeremiasza. Pójdziesz do kogokolwiek Cię pośle i będziesz mówił cokolwiek Tobie polecę. Wszystkie plany, które miałem na swoje kapłaństwo, Pan Bóg przekreślił i poprowadził swoją ścieżką. Początki mojego posługiwania jako biskupa związane są z peregrynacją ikony nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji poznańskiej w 2019 roku. Teraz idę do diecezji, gdzie katedra poświęcona jest Matce Bożej. Ufam, że Maryja mnie prowadzi, że idzie ze mną, że czuwa też nad tym, co będę realizował, że będzie wypraszała mi potrzebne łaski. Przez ponad 3 lata mogłem współpracować z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim jako jego biskup pomocniczy. Dostałem dobrą szkołę. Ufam, że to się przyda w realizacji tej misji, którą podejmuję w diecezji płockiej. Modlę się za ludzi, którzy tam mieszkają, za biskupów, kapłanów, diakonów, osoby życia konsekrowanego, wiernych świeckich. Cieszę się z tego, że będziemy razem budować Królestwo Boże. Będę musiał się na początku uczyć tej diecezji, tych ludzi, ale ufam, że to wszystko jest w rękach dobrego Boga. Z Wielkopolski przenoszę się na Mazowsze, z Nadwarty, nad Wisłę. Jest jakaś zmiana, ale wszędzie jest ten sam Chrystus. Jest Kościół, jest Maryja. Ufam, że to, co się rozpoczyna, będzie służyło chwale Bożej. Bardzo proszę też o modlitwę w mojej intencji. Jest ona potrzebna, abym podołał tym wszystkim wyzwaniom, które stają przede mną. Buzola.
To teraz jeszcze pozostajemy przy informacjach, które związane są z Kościołem w Polsce. Medale Komisji Episkopatu Polski do spraw misji zostały przyznane. Trafiły do 14 osób i instytucji zasłużonych na polu misyjnym. Wręczono je 27 października w Warszawie, czyli w czwartek w czasie tygodnia misyjnego. A wśród laureatów m.in. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek, Misjonerek Maryi, Sekcja Misjologii Wydziału Teologii UKSW, misjonarze i misjonarki oraz redakcja dwumiesięcznika Świat Misyjny. Medal ten przyznawany jest w czterech kategoriach: za zasługi w dziale misyjnym, pomoc modlitewną i duchową, pomoc materialną i finansową oraz informację medialną. Kapituła medalu Komisji Episkopatu Polski do spraw misji pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jerza podjęła decyzję o przyznaniu 14 takich medali 14 osobom i instytucjom wybitnie zasłużonym na polu właśnie misyjnym. I tak jak powiedziałam, wyróżnienie specjalne trafiło do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, które w tym roku obchodzi jubileusz stulecia przybycia i posługi sióstr w Polsce, zrodzone z misyjnych potrzeb Kościoła, rozwijało się dynamicznie w Europie, a także w Azji, Afryce i Ameryce, dotarło również do Australii. W tej chwili zgromadzenie liczy ponad 5 tysięcy sióstr pochodzących z 78 narodowości, pracujących w 74 krajach. Ponad 60 sióstr z Polski pracuje właśnie na misjach w tym zgromadzeniu. To są informacje takie bardzo ogólne. Kto chciałby z Państwa się zapoznać z nimi szczegółowo, to oczywiście jest taka możliwość na stronach Konferencji Episkopatu Polski. Szczegóły na ten temat są dostępne. Buzola. W Watykanie 27 października zaprezentowano dokument roboczy na kontynentalny etap procesu synodalnego. Został on opracowany na podstawie syntez etapu lokalnego, które wpłynęły do Watykanu ze 112 episkopatów z wszystkich kościołów wschodnich, dykasterii kurii rzymskiej, zgromadzeń zakonnych oraz ruchów i stowarzyszeń kościelnych. Autorzy dokumentu wyrażają zadowolenie z dotychczasowego przebiegu procesu synodalnego. Twierdzą, że na poziomie ogólnoświatowym zaangażowanie w ten proces przekroczyło wszelkie oczekiwania. Jego uczestnicy żyją pragnieniem Kościoła coraz bardziej synodalnego. Synodalność nie jest już dla nich pojęciem abstrakcyjnym, lecz konkretnym doświadczeniem. I jak sami podkreślają, nie jest to podsumowanie, ani tym bardziej dokument magisterium. Wymienia on jedynie te tematy, które pojawiły się w procesie synodalnym w poszczególnych krajach jako przejaw troski i nadziei ludu Bożego. Choć tematem synodu miała być synodalność, to jednak zakres tematów, którymi zajmowano się na szczeblu lokalnym, jest o wiele szerszy. Autorzy dokumentu podzieli je na 5 grup tematycznych: słuchanie, które staje się przyjęciem, bracia i siostry dla misji, jedność, udział i współodpowiedzialność, synodalność nabierająca kształtów oraz życie synodalne i liturgia. Na pewno do tego dokumentu, ale także do kolejnych dokumentów, nie tyle podsumowujących, co mówiących właśnie o przebiegu synodu, będziemy jeszcze mówić. Przypominam, że rok święty Jakubowy trwa, przedłużony został na cały rok 2022 i zarówno w Lublinie, w Głusku, jak i w parafii w Łańcuchowie można w ten sposób w czasie tego roku uzyskać oczywiście odpust zupełny. I dzisiaj taka możliwość też będzie. Otóż nabożeństwo ku czci świętego Jakuba Apostoła będzie miało miejsce właśnie w parafii w Głusku. O godzinie 18 będzie sprawowane nabożeństwo ku czci świętego Apostoła, a o 19 msza święta w intencji uczestników. Słowa pouczenia Bożego w kazaniu wygłosi ksiądz kanonik Jerzy Cieślicki, rektor kościoła pod wezwaniem świętego Judy Tadeusza w Lublinie. Te wydarzenia dzisiaj w kościele na Głusku. Jeżeli chodzi natomiast o kościół w Łańcuchowie, to tutaj te nabożeństwa, dedykowane właśnie w roku świętego Jakuba, odbywają się w ostatnie soboty miesiąca, więc wczoraj takie uroczystości miały tam miejsce. 25 lat, tyle kończy w tej chwili hospicjum imienia Małego Księcia w Lublinie. Jest to miejsce, gdzie pomoc znajdują rodziny z chorymi dziećmi. A to hospicjum staje się drugim domem. Mają tu swoich przyjaciół, ale mają też wsparcie w tych najtrudniejszych momentach. Wszystko zaczęło się od małego chłopca, który leżał w szpitalu, w lubelskim szpitalu, który powiedział o swoim marzeniu, chciał wrócić do domu i od tego wszystko się zaczęło, o czym przypomina ojciec Filip Buczyński, który w ostatnim czasie też napisał książkę, którą można ją kupić i tutaj też poczytać o tym wszystkim, co się działo. Rok 1997 udało się, wtedy właśnie powstało Hospicjum Małego Księcia w Lublinie. I była to możliwość towarzyszenia w ostatniej drodze wielu chorym dzieciom, ale także towarzyszenia rodzinom po stracie tych małych właśnie dzieci. 25-lecie to okazja do świętowania, do podziękowań. Takie podziękowania oczywiście miały miejsce. Takie podziękowania trafiły także na ręce właśnie ojca Filipa Buczyńskiego, który od początku w tym hospicjum jest, który stworzył to hospicjum, które nadal je prowadzi. Tutaj też warto powiedzieć, że to są medycy, którzy od początku także są przy ojcu Filipie Buczyńskim. To są ludzie, którzy pomagają w tych najtrudniejszych przecież momentach dla tych osób, które tutaj też trafiają. W ciągu 25 lat hospicjum otoczyło profesjonalną opieką blisko 700 dzieci z całej Polski. Pomoc świadczona jest zarówno w ramach hospicjum stacjonarnego, kiedy opieka i leczenie nie mogą być prowadzone w warunkach domowych, jak również hospicjum domowego przy zachowaniu wysokich standardów opieki medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i duchowej. Ponadto w ramach hospicyjnej opieki perinatalarnej hospicjum pomaga rodzicom dotkniętym ciężkimi chorobami dzieci. To hospicjum mieści się w Lublinie. Myślę, że jest to ta jednostka, która jest bardzo dobrze wszystkim nam znana, a każdy może włączyć się także w jej pomaganie, nie tylko przy okazji jubileuszu, ale także przy okazji różnych akcji, które mają miejsce. Od chyba najsłynniejsza w Lublinie, najbardziej popularna, o tak powinnam powiedzieć, akcja zbierania nakrętek. Myślę, że wielu z Państwa także do tej akcji się przyłącza. Wystarczy zbierać plastikowe nakrętki, odpowiednie kosze je wrzucać, a dzięki temu później to są środki, które trafiają do właśnie hospicjum na te potrzeby, bo to nie tylko opieka, ale to także spełnianie marzeń, o których ojciec Filip Buczyński wielokrotnie mówił. Mówiliśmy także kiedyś na antenie naszego radia o tych właśnie działaniach. Miałam okazję kilkukrotnie spotkać się z ojcem Filipem. Rzeczywiście postać nietuzinkowa, a pomoc, która jest tam świadczona, te prezenty, które są tym małym pacjentom robione, sprawiają, że ten uśmiech w takim miejscu naprawdę jest i on nie rzadko się tam pojawia i na tych korytarzach także można go ujrzeć, mimo całego tego trudnego, wiadomo, otoczenia, trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się i pacjenci, i ich rodziny. Tyle o hospicjum. Myślę, że będzie jeszcze okazja do tego, żeby przypomnieć o tej placówce, chociażby przy okazji rozliczenia PIT-u. To też jest ta jednostka, która w wielu przypadkach otrzymuje od nas środki właśnie w ten sposób przekazywana, więc 1% naszego podatku trafia do tej jednostki. Był czas, były lata, kiedy to właśnie hospicjum było tą placówką dominującą w całym województwie lubelskim. To tutaj większość z tych, którzy się rozliczali, chciała przekazać właśnie środki. I to wielki też dar dla tych, którzy posługują w hospicjum. Odbył się pierwszy zjazd kolejnej edycji kursu dla przedstawicieli liturgicznej służby ołtarza w archidiecezji lubelskiej. Lektorzy przez pół roku będą teraz uczyć się podstaw liturgii, mszału rzymskiego i struktury mszy świętej. Przede wszystkim jednak będą się formować duchowo. Kurs na ceremoniarza ma uformować starszych ministrantów na takich, którzy bardzo dobrze orientują się w kwestiach liturgii i mogą taką liturgią dowodzić. Jednak jest też zamysł, aby ci chłopcy, którzy są animatorami służby liturgicznej w swoich parafiach i prawą ręką duszpasterzy, byli także pomocni w sprawach liturgicznych i parafialnych. Przed kursantami jeszcze 5 weekendowych spotkań, w tym czasie będą mogła mieć swoją formację duchową, uczestnicząc w katechezach i wykładach prowadzonych przez duszpasterzy oraz ceremoniarzy, a sam kurs zakończy się uroczystym włączeniem w poczet ceremoniarzy w trakcie pielgrzymki ministrantów do Wąwolnicy, a to w czerwcu, dokładnie to 24 czerwca, a więc będzie to także święto na pewno dla całej archidiecezji lubelskiej. Aktualnie w archidiecezji jest około 100 czynnych ceremoniarzy. Gratulujemy tym, którzy rozpoczęli właśnie swoją przygodę. Też życzymy powodzenia. Buzola. Przed nami 39. Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę. Odbędzie się ona w dniach 5-6 listopada, a więc już w tym tygodniu. Tegorocznemu pielgrzymowaniu towarzyszy hasło "W przyszłość przez rodzinę". Uroczystością przewodniczyć będzie arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Ze stacji Lublin pociąg pielgrzymkowy do Częstochowy odjedzie w sobotę 5 listopada o godzinie 10, a powrót zaplanowano na 6 listopada na godzinę 17:58. Pociąg będzie kursował przez stację Nałęczów, Puławy Miasto, Radom. Informacje są dostępne w kasach biletowych, a także na stacjach PKP. O rozkładach jazdy i warunkach odprawy także tam dowiedzieć się więcej można. A plan tej pielgrzymki jest oczywiście bardzo bogaty, od modlitwy, od drogi krzyżowej na wałach, przez konferencje, które będą wygłaszane przez autorytety, także zabraknie pasterki maryjnej w bazylice i nocnego czuwania przed cudownym obrazem. Sporo przez te dwa dni dziać się będzie. To jest zaproszenie dla kolejarzy, dla rodzin, dla bliskich, dla przyjaciół, dla rencistów, dla emerytów, dla pracowników kolei, dla tych wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w tej ogólnopolskiej pielgrzymce kolejarzy na Jasną Górę. Od 4 do 6 listopada w Dąbrowicy koło Lublina zaplanowano spotkania małżeńskie i weekend dla małżonków poświęcony dialogowi. Każde z małżeństw, które chciałoby wziąć udział właśnie w tym spotkaniu, które chciałoby się umocnić w swojej wierze, ale także wzmocnić swoją więź, jest zaproszone na to spotkanie. Podaruj czas swojemu małżeństwu, to jedno z haseł, które pojawiają się przy okazji zaproszeń na te wydarzenia. 4-6 listopada Dąbrowica. Szczegóły związane z tym spotkaniem dostępne są na stronie Archidiecezji Lubelskiej. Tam numer telefonu, także i adres mailowy dla osób, które chciałyby się zgłosić, które chciałyby wziąć w tym udział. Myślę, że warto. Rekolekcje dla zmęczonych kapłanów to też propozycja dla tym razem duchowieństwa, krzyk do Boga. Takie jest hasło tych właśnie rekolekcji, które będą miały miejsce w Oświęcimiu. Zaproszeni są wszyscy kapłani z całej Polski, także jeżeli nie słuchają nas dziś pasterze, to myślę, że to też taka informacja, z której skorzystać można. 10-13 listopada i takie rekolekcje, które właśnie odbywać się będą w Oświęcimiu. A teraz informacje związane z tym, co przed nami, a więc z pierwszym, z drugim dniem listopada, ale także z tym, co się dzieje już w tej chwili na cmentarzach, bo wielu z nas właśnie na te cmentarze dziś także docierać będzie. A w związku ze zbliżającymi się uroczystościami Archidiecezja Lubelska uruchomiła usługę przeglądania cmentarzy online. Obecnie dostęp jest podgląd map 14 cmentarzy posiadających ewidencję grobów oraz pochowanych osób. Moduł ten jest częścią większego środowiska administracji kościelnej, na którym właśnie trwają prace. Można wejść na tę przeglądarkę już teraz, można sprawdzić położenie grobu naszej bliskiej osoby. Tak jak powiedziałam, 14 cmentarzy to m.in. w miejscowościach Chodel, Czemierniki, Dąbrowica, Garbów, Głusk, Kraśnik, Konopnica, Mełgiew, Niemce, Opole Lubelskie, Rejowiec czy Turobin. Mogą Państwo wejść na przeglądarkę Wierny Kościół App i tam znaleźć w tych miejscowościach grób osoby bliskiej. Na stronie Archidiecezji Lubelskiej również takie informacje są dostępne o tej przeglądarce. Każdy z niej skorzystać może. Pierwszy dzień listopada jest dniem, w którym w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych, odwiedzając cmentarze. Dlatego już teraz warto wiedzieć, o której godzinie i gdzie będą odbywały się msze święte. I tak w Lublinie przy ulicy Lipowej na cmentarzu msza święta 1 listopada będzie o godzinie 12. Przewodniczyć jej będzie biskup Józef Wróbel. Na cmentarzu przy ulicy Unickiej również msza święta o 12. Przewodniczy biskup Adam Bab. A na cmentarzu komunalnym na Majdanku w samo południe również o 12. msza święta, której przewodniczy arcybiskup Stanisław Budzik. W Lubartowie msza będzie o 12 na cmentarzu parafialnym, na cmentarzu komunalnym o 9:30. W Chełmie natomiast cmentarz parafialny msza o godzinie 12, na komunalnym o 11:30. W Kraśniku o 12 na cmentarzu parafialnym, o 14 na cmentarzu komunalnym. W Świdniku stary cmentarz, msza o 12. W Krasnym Stawie również msza święta o 12 na cmentarzu parafialnym, natomiast na komunalnym o godzinie 15. I jeszcze Puławy, tutaj msza na cmentarzu parafialnym o 11, natomiast na cmentarzu przy ulicy Włostowickiej o godzinie 12. Taki jest plan na ten pierwszy dzień listopada, a więc uroczystość Wszystkich Świętych.
Sola.
Jak przeżywać te dni? Ten pierwszy i drugi dzień listopada i kolejne dni, które przed nami, podczas do których możemy uzyskać odpust zupełny, a więc wielki dar dla nas, ale także dar, który możemy ofiarować naszym bliskim zmarłym. O tych właśnie praktykach w tej chwili opowie Pallotyn ksiądz Dariusz.
Całe nasze życie, które mamy tu dane nam na ziemi, jest właśnie pielgrzymowaniem ku niebu. I wiemy, że na naszej drodze życia różnie bywa. Oczywiście odczuwamy te chwile radości, piękna, chwile, kiedy czujemy się mocni, silni na drodze naszej wiary, ale też i odczuwamy i wiemy, że są te momenty, kiedy i słabości, grzechy, nasze upadki biorą nad nami górę. I w zależności, jak przeżyliśmy nasze doczesne życie, ono ma wpływ na to, co będzie się działo z nami tam, po drugiej stronie, kiedy już spotkamy się z Bogiem twarzą w twarz i kiedy będziemy musieli zdać relację ze swojego życia. Odpust zupełny jest to darowanie kar doczesnych. Kiedy popełniamy grzech, zaciągamy winę i karę. Wina jest nam odpuszczona w sakramencie pokuty i pojednania, w czasie spowiedzi, ale pozostaje kara, za którą musimy odpokutować. Odpust zupełny jest to darowanie właśnie tej kary doczesnej, którą możemy otrzymać po naszej śmierci, chociażby właśnie ofiarowaną przez tych, którzy jeszcze tu na ziemi są, czyli naszych bliskich, od wszystkich tych, którzy za nas się modlą. Wspólnota Kościoła daje taki przywilej łaski, którą może podjąć każdy chrześcijanin, każda osoba wierząca. Wspiera modlitwą swoich bliskich zmarłych, ale też trzeba tu powiedzieć nie tylko bliskich zmarłych, dlatego że odpust zupełny możemy ofiarować za każdą osobę zmarłą. Dobrowolnie wybraną przez siebie, czy to konkretnie z imienia, nazwiska, którą znaliśmy wcześniej, czy też pozostawiamy już tą sprawę Panu Bogu. I teraz w jaki sposób ten odpust zupełny możemy otrzymać? Mianowicie pierwszym warunkiem jest nawiedzenie kościoła, kaplicy publicznej lub kaplicy półpublicznej. Drugie to jest nawiedzenie pobożne cmentarza. Do tego oczywiście są jeszcze warunki zwyczajne, które stawia Kościół, a mianowicie brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Mówiąc jakiegokolwiek, mamy też tutaj na myśli grzechu powszedniego. Oraz warunki, które są do spełnienia, to oczywiście sakramentalna spowiedź lub życie w łasce uświęcającej, dlatego że ktoś mógł już wcześniej przed wszystkimi świętymi przystąpić do sakramentu spowiedzi i żyje w łasce uświęcającej. I oczywiście do tego dołączone jest jeszcze modlitwa na intencję Ojca Świętego, przyjęcie Komunii Świętej. Modlitwa za zmarłych ma bardzo istotne znaczenie, dlatego że dopóki bije nasze serce, dopóki wydajemy tchnienie życia, każdy z nas może osobiście uczynić poprawę własnego życia, dokonywać swojego własnego nawrócenia. Ale kiedy przestaje bić nasze serce, kiedy już nie wydajemy tchnienia, to pozostają dwa źródła. Pierwsze to jest oczywiście sam Pan Bóg, Jego miłość i Jego miłosierdzie. I tu na ziemi, kiedy pielgrzymujemy, liczymy na to, że Pan Bóg w swojej miłości i miłosierdziu daruje nam popełnione grzechy, kary doczesne i kary wieczne. Ale oczywiście jest jeszcze drugie źródło. To są wszyscy ci, którzy za nas się modlą. I ta modlitwa za zmarłych ma właśnie tak bardzo ważne znaczenie, bo jako wspólnota Kościoła, czyli wspólnota osób wierzących, zanosimy nasze modlitwy, prosząc Pana Boga, aby danej osobie albo wszystkim zmarłym darował grzechy i w swojej miłości i miłosierdziu przyjął do swojego królestwa w niebie.
W Busoli czas teraz przypomnieć słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomina Tomasz Najda, a komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Łatniak.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. Któż to jest? Ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło.
Przeżywamy dzisiaj tę Ewangelię w kontekście dni, które są przed nami. Wszystkich świętych, dzień taduszny. A więc to doświadczenie przemijalności jeszcze mocniej nam każe myśleć o życiu, o tym, co jest tu i teraz. I dzisiaj Jezus daje nam wskazówkę niesamowitego doświadczenia otwartości na drugiego człowieka. No bo okej, Zacheusz, celnik, szef, to on wyznaczał ceny cła, to on kradł, to on kombinował. Można by powiedzieć, że jeden z najgorszych, a Jezus do niego idzie w gościnę. I chciałbym się dzisiaj na tę chwilę dotrzymać do tego, że często mam dylemat wewnętrzny właśnie moich, czy ogólnie kontaktów z ludźmi, którzy są niewierzący, są ateistami, są wierzący, ale nie praktykujący, jak mówią o sobie, bo przecież oni też są synami naszego najlepszego Boga. Nie tylko my. I tak często rozmyślam nad tym, czy my jako ludzie Kościoła nie żyjemy trochę w takim kokonie pewnego szczęścia i samozadowolenia. Że zbyt łatwo doświadczamy tego, że mamy Kościół, mamy swoją wspólnotę, jest nam dobrze i reszta nas nie obchodzi. Mam sporo akurat znajomych i przyjaciół, ateistów, ludzi niewierzących, ludzi, którzy nie chodzą do Kościoła, ale się modlą i często z nimi rozmawiam. I tak się zastanawiam, że może często dla nich to jest jedyny kontakt z Kościołem i z Panem Bogiem, to właśnie rozmowa ze mną. Okej, wiadomo, jak to jest oceniane, jak to jest on później analizowane przez innych tak zwanych sprawiedliwych tego świata, jakie to jest groszące. Ale no, niedawno miałem spotkanie z jedną z moich znajomych, która mówi: Mirek, słuchaj, ja codziennie odmawiam modlitwy, odmawiam różaniec, modlę się, ale nie chodzę do Kościoła. I teraz, co mogę zrobić? Ja przeżywam tragedię, bo dla mnie Eucharystia jest najważniejszą modlitwą. Ale mogę go tylko przytulić i powiedzieć, że czekam w Kościele. Bo ja wiem, że ta osoba akurat, czy wiele innych osób, nie chodzi do Kościoła też pomiędzy innymi przez ludzi Kościoła, czyli mnie i innych księży, bo dzisiaj co wy od nas oczekujecie w Kościele? Nie wspaniałomyślnych kazań, górnolotnych myśli. Potrzebujecie dzisiaj empatii i miłości. To, czego zabrakło słuchaczom idącym za Jezusem. I wiem i widzę, że nam, księżom, też często brakuje tej empatii, tej miłości do was jako ludzi, którzy do nas przychodzą, którzy modlą się, którzy szukają Pana Boga. Mam dylemat. Mam dylemat wewnętrzny, moralny, związany z tym, że czy dobrze robię, ale z drugiej strony nie chcę nigdy nikogo na siłę nawracać. Nigdy nie chcę nikogo na siłę zmuszać do tego, by był z Panem Bogiem. Nie wiemy, co się działo z Zacheuszem, o jego religijności później, ale wierzę w to, że poprzez kontakt dobroci i miłości możemy wyzwalać w ludziach też chęć czynienia dobra. Może na początek to jest dużo, nawet może bardzo dużo. Dlatego to jest takie ważne, żebyśmy się nie zamykali w takim doświadczeniu własnych wewnętrznych kręgów i nam jest ok, jest nam dobrze i nas reszta nie obchodzi. Albo ewentualnie się gorszymy innymi, bo mają kontakty właśnie tak jak Jezus z Zacheuszem. Ja najbardziej apeluję dzisiaj do tych ludzi, którzy gorszą się, czy odchodzą, czy nie widzą w Kościele tego, co jest dla nich najważniejsze, czyli nas, ludzi Kościoła, jako ludzi miłości, jako ludzi empatii, jako ludzi szukających was. To jest nasz problem, dlatego musicie się za nas modlić. Ale ufam i wierzę, że Chrystus widzi wasze serca i każdego chce do siebie przygarnąć. Mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się na tej jednej wielkiej Eucharystii, jaką będzie spotkanie w niebie.
Życzę Państwu spokojnej niedzieli, życzę bezpiecznego docierania na cmentarze naszych bliskich zmarłych, życzę spokoju i takiego opanowania także na drogach, ale też rozwagi. Będąc na cmentarzach, my w zadumie, w modlitwie, czasem gdzieś zapominamy o tym, co dookoła nas. Warto jednak zwracać uwagę na nasze wartościowe przedmioty, warto pamiętać o bezpieczeństwie, warto wyjechać trochę wcześniej, nie spieszyć się na cmentarz, nie denerwować, nie prowokować też innych do tego, aby się denerwowali na drogach. Jedźmy ostrożnie i bezpiecznie do naszych bliskich zmarłych. Co jak co roku, tak i w te dni na naszych drogach więcej policjantów, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem, ale to bezpieczeństwo przede wszystkim zależy od nas samych, a więc życzę, żeby te dzisiejsze dni, te kolejne dni były przede wszystkim bezpieczne. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień po godzinie 6.